Witam Państwa, nazywam się Grzegorz Opolski, pracuję w pierwszej katedrze i klinice kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam Państwa do zapoznania się z kardiologicznym podsumowaniem stycznia i lutego tego roku. Wprawdzie pierwsze miesiące nowego roku to okres bez prezentacji wyników dużych badań klinicznych, które zwykle czekają na europejskie i amerykańskie kongresy, to jednak w tym czasie ukazało się wiele interesujących prac. Wybrałem 10 z nich, które zostaną szczegółowo omówione w podsumowaniu, a teraz o kilku z nich opowiem. Pierwsza, autorów z Tajwanu, potwierdza, że długotrwała praca w pozycji siedzącej może zwiększać ryzyko zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych. Prospektywną obserwacją wynoszącą 13 lat objęto prawie 500 000 osób. Optymistyczny wniosek z badania to to, że negatywne skutki długotrwałego siedzenia w miejscu pracy możemy złagodzić. Jak? Wprowadzając regularne przerwy w pracy, okresową pracę w pozycji stojącej przy biurku, a zwłaszcza spędzając aktywnie czas poza pracą. Kolejne badanie, które wybrałem, to badanie Addict ICCU. W tym prospektywnym francuskim badaniu obserwacyjnym u kolejnych pacjentów ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST przy przyjęciu do szpitala wykonywano badanie moczu na obecność narkotyków. Okazało się, że test był pozytywny u 13% pacjentów, a jeśli ograniczono badaną grupę do chorych poniżej 50 roku życia, to u co trzeciego z nich stwierdzono obecność narkotyków w moczu. Groźne powikłania sercowo-naczyniowe, w tym zgon, wstrząs kardiogenny oraz tachyarytmie komorowe, występowały 5-krotnie częściej w grupie z dodatnim w porównaniu do grupy z ujemnym testem na obecność narkotyków w moczu. Autorzy pracy uważają, że badania przesiewowe w kierunku narkotyków powinny być rutynowo wykonywane u pacjentów ze STEMI we Francji, zwłaszcza wśród mężczyzn przed 50. W badaniu opartym na retrospektywnej analizie włoskich baz danych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z lat 2010-2020 wykazano, że lek złożony z perindoprilu, indapamidu i amlodypiny w porównaniu z kombinacją wielotabletkową tych leków wiąże się z wyższym przestrzeganiem zaleceń lekarskich, mniejszą częstością występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych i niższymi kosztami opieki zdrowotnej. Wyniki szkockiego rejestru zespołu Takotsubo potwierdzają, jak mało nadal wiemy o tej zagadkowej chorobie występującej głównie u kobiet. Z badania wynika, że farmakoterapia pacjentów z zespołem Takotsubo i zawałem serca jest podobna, pomimo tego, że ich mechanizm patofizjologiczny jest różny. Jednocześnie efekty farmakoterapii nie są tak dobre w zespole Takotsubo jak w zawale. W związku z tym autorzy wysuwają hipotezę, że być może Takotsubo należy leczyć tak jak niewydolność serca. Tym bardziej, że u niektórych pacjentów z zespołem Takotsubo rozwija się niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Przypomnę, że dotychczasowe obserwacje kliniczne sugerują korzystny efekt dwóch grup leków w kardiomiopatii Takotsubo, inhibitorów konwertazy i beta-adrenolityków. W badaniu Strong wykazano, że u większości pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca możliwe jest osiągnięcie zalecanych przez wytyczne dawek trzech podstawowych leków – inhibitorów układu renina-aldosteron, beta-adrenolityków i antagonistów mineralokortykoidów i to w ciągu 2 dni od wypisu. W lutym zmarł profesor Alain Cribier, wynalazca i popularyzator przezskórnego zabiegu implantacji zastawki aortalnej. Pierwszy zabieg TAVI na świecie wykonał 16 kwietnia 2002 roku. Od tego czasu ponad 3 miliony pacjentów z ciężką stenozą aortalną na całym świecie było leczonych tą przełomową techniką. Jego odejście to ogromna strata dla środowiska kardiologicznego. Tak się złożyło, że w lutym ukazały się wyniki badania Notion, w którym w 10-letniej obserwacji wykazano podobną skuteczność zabiegu TAVI w stosunku do kardiochirurgicznej operacji wymiany zastawki u pacjentów z ciężką stenozą aortalną małego ryzyka. To pierwsze badanie randomizowane, które potwierdziło równoważność obu metod w tak odległej perspektywie czasowej w grupie pacjentów z ciężką stenozą aortalną małego ryzyka. A teraz zachęcam Państwa do zapoznania się z kardiopodsumowaniem stycznia i lutego i już zapraszam za miesiąc na kardiologiczny newsletter marca.